Chwała Bogu, to prawdziwa przyjemność dla mnie znowu spotkać się z wami po dłuższej przerwie niedzielnej, bo wprawdzie w środę bywałem, ale w niedzielę, od dwóch niedziel nie byłem. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru w Chniszowie nad Bugiem, daleko stąd, ale to miejsce mojego dzieciństwa, moich pierwszych kroków w wierze i dane mi tam było w ubiegłą niedzielę głosić Słowo Boże. I bracia, i siostry, także z innych społeczności, którzy się tam zjechali, przekazują nam serdeczne pozdrowienia. Co mamy na myśli, gdy mówimy, że ktoś żyje jak pies z kotem? Jak sięgam pamięcią, to zawsze to znaczyło, że gdy kot spotka się z psem, to następuje nieunikniony konflikt. Tak od dzieciństwa patrzyłem na to zagadnienie i tak moje obserwacje wskazują, ale gdy w wyszukiwarce Google wpisałem jak pies z kotem, to o dziwo wyskoczyły mi setki fotografii, które pokazują, że się razem przytulają, że sobie razem śpią, że razem na siebie patrzą, że się razem pieszczą. Tak sobie pomyślałem, co jest grane. Ale myślę, że to jest właśnie duch dzisiejszych czasów, który próbuje odwrócić rzeczywistość, pogodzić wodę z ogniem, doprowadzać do tego, że wszyscy się wzajemnie tolerują, miłują, akceptują, a już na pewno nie oceniają i nie ustawiają się przeciwko. I gdy czytałem w tym tygodniu Słowo Boże, to w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale przeczytałem historię o uzdrowieniu człowieka z bezwładną ręką. Posłuchajmy i wczytajmy się razem w tę historię, bo jest w niej myśl właśnie na ten temat. Innym razem, również w dzień szabatu, Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam akurat człowiek, który cierpiał na bezwład prawej ręki. Znawcy prawa oraz faryzeusze bacznie obserwowali Jezusa. Jeśli w szabat dokona uzdrowienia, będzie powód do wniesienia przeciw niemu skargi. Jezus, świadom tych intryg, powiedział do człowieka z bezwładem ręki: wstań i wyjdź na środek. Chory wyszedł. Jezus natomiast zwrócił się do nich: pytam was, czy w szabat wolno wyświadczać dobro czy zło, uratować człowieka czy go zgubić? Po czym rozejrzał się wokół po wszystkich i polecił choremu: wyciągnij rękę. Chory to uczynił i jego ręka odzyskała sprawność. Ich natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. Co za historia? Dwa światy spotkały się w jednej synagodze. Czyż nie? Może i w naszej kaplicy dzisiaj spotykają się dwa światy. Jedni byli bardzo za Jezusem. Chcieli Go posłuchać, chcieli Go naśladować, chcieli oddać chwałę Bogu. Ale byli też tacy, którzy przyszli, aby przyłapać Jezusa w jakiś sposób, aby go zaatakować, aby znaleźć jakiegoś haka na niego, coś przeciwko niemu. I gdy to zgromadzenie synagogalne się zaczęło, zaczął się też rysować konflikt. Napięcie zaczęło narastać. Potrafimy to sobie wyobrazić. Gdzieś w jakiejś części kaplicy, przepraszam, synagogi, gdzieś usiadło kilku, może trochę lepiej ubranych, inaczej przynajmniej ubranych niż pozostali, z większą wiedzą biblijną, usiedli i zaczęli się bacznie przyglądać. Napięcie zaczęło rosnąć. Zaczęło się mierzenie myśli i sił. Jak zobaczyli człowieka z bezwładną ręką, to od razu sobie pomyśleli, co teraz będzie? Jezus był świadomy tego, co się rodziło w sercach tych ludzi. Ja, jeżeli ktoś z was przyszedł, żeby mnie skrytykować, to ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat i się tylko uśmiecham do was wszystkich i sobie myślę, że wszyscy jesteście mi życzliwi i że wszyscy sobie nawzajem jesteśmy tu życzliwi. Nawet jak widzę kamienne twarze, to sobie myślę, tam w środku na pewno jest gorące serce, które miłuje Jezusa i miłuje braci i siostry. Oczywiście. I ja mogę być naiwny i jestem naiwny, ale Jezus nie jest naiwny. Jezus wiedział, co oni zaczynają kombinować. Wiedział, że już czekają tylko na ten moment. Już tylko wyglądają tej chwili, kiedy On się zajmie tym człowiekiem chorym. Bo był szabat, a w szabat nie wolno było nic robić. Według ich przepisów nie wolno było uzdrawiać nawet, bo uzdrawianie to jest praca. I co? Jezus uwzględnił to, co oni tam kombinowali? Jezus zachował się tak, jak się Jezus zachowuje zawsze. I nie zmienił swojej koncepcji, sposobu bycia, nie zmienił słów, których użył, nie zmienił się, nie dopasował się do okoliczności, bo tam gdzieś w rogu sali byli ludzie, którzy nastawili się przeciwko niemu. Jezus nawet był świadomy tego, co oni myśleli, czego się spodziewali i mimo tego napięcia, które się tam pojawiło w sali, Jezus wezwał chorego, wyciągnij rękę, ten wyciągnął i cud, od razu się stał cud. Cud, gdy się dzieje cud, to się ludzie zmieniają, no nie? To nawet wrogowie przestają być wrogami, tak by się mogłoby wydawać. Ale ci wrogowie, oni nie byli wrogami Jezusa dlatego, że Jezus był słabym kaznodzieją jak MB, słabym chrześcijaninem, co to żadnego cudu nigdy nie zrobił i tak dalej. Bo Jezus czynił cuda, a mówił tak, jak nikt inny nie przemawiał. Oni byli przeciwni Jezusowi ze względów duchowych, bo tam w środku był inny duch, tam w środku było złe nastawienie. I gdy Jezus dokonał cudu, to oni, jak przeczytaliśmy, popadli w ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. Nie zmienili swojego zdania. Ich to tylko jeszcze bardziej rozsierdziło, wzburzyło. Musimy coś z tym Jezusem zrobić, bo on postępuje inaczej, niż my byśmy chcieli. I ta historia dobrze odzwierciedla odwieczny konflikt w sferze duchowej. Między Bogiem i szatanem, między dobrem i złem. Jak świat światem, ten konflikt ma miejsce. On się w jakiś sposób przejawia. I ponieważ w świecie duchowym ten konflikt trwa, on się w jakiś sposób objawia w świecie fizycznym, wśród ludzi, w zachowaniu, w postawach. Jezus mówił, już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuje Ojca i że tak czyni, jak mi polecił Ojciec. Jezus to powiedział w czasie ostatniej wieczerzy. Powiedział to mówiąc o ludziach, którzy przyjdą, żeby go pojmać w Getsemane. Ale zwróćcie uwagę, że w tym miejscu nie mówi o Judaszu i zgrai i żołnierzach, którzy po niego idą, tylko mówi, że przychodzi władca świata. Przeciwnik idzie, diabeł idzie, ale idą ludzie. Ludzie, nawet jeden z jego uczniów idzie, ale to diabeł idzie. Chwytamy tę myśl? Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jest świat duchowy, są siły ciemności, które działają, które wpływają na ludzi, które wywołują tego rodzaju reakcje. I dlatego też mamy do czynienia z nieuniknionym konfliktem, najpierw i przede wszystkim w sferze duchowej. W świecie duchowym, niewidzialnym dla ludzkiego oka, jest konflikt, ustawiczny konflikt. Otaczający nas świat jest zdemonizowany, jest pełen duchów ciemności, złych duchów, które wpływają na otoczenie, wpływają na ludzi, wpływają na świat. Demony ustawicznie dążą do tego, żeby opanować kolejnego człowieka, kolejne miejsce, kolejne środowisko, żeby wywierać wpływ. Powinniśmy być tego świadomi. Jezus powiedział kiedyś w Ewangelii Łukasza 11:24 czytamy, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż był na początku. Duch zły szuka miejsca dla siebie, szuka ciała, szuka człowieka, po którym by mógł się zagnieździć i działać. I gdy musi w pewnym momencie opuścić, ponieważ przychodzi mocniejszy od niego i go usuwa, Chrystus Pan przychodzi, Duch Boży przychodzi i go usuwa z naszego życia, no to wtedy jest bardzo ważne, żeby to miejsce oczyszczone krwią Jezusa, jak śpiewaliśmy dzisiaj, czym prędzej wypełnić, bo jeżeli ono będzie oczyszczone i przyozdobione, ale będzie dalej puste, to zły duch szybko przyjdzie. Jeśli zły duch wyczuje, że nudzisz się w poniedziałek, że w niedzielę po nabożeństwie czujesz się taki wyluzowany, że po prostu telewizor, kanapa, i tyle. Jeśli duch wyczuje, że ma jakąś przestrzeń i zobaczy tę przestrzeń wolną, to się tam wpakuje. Trzeba to życie wypełnić Chrystusem Panem, Słowem Bożym, społecznością, z Kościołem, dobrymi czynami, wypełnić nasze życie, żeby ten zły duch nie mógł się znowu wcisnąć, bo inaczej się wciśnie, bo znowu przyjdzie i jeszcze pogorszy nasze życie. Tak przynajmniej wynika z tego tekstu. Ponieważ w tym świecie duchowym wokół nas toczy się ta nieustanna bitwa, walka duchowa, to też w nas samych przeżywamy swego rodzaju konflikt wewnętrzny, pewne napięcie. Zmagamy się z rozmaitymi pokusami, opieramy się, ulegamy, słabniemy, wstajemy i to się toczy wewnątrz naszej duszy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w Duchu Świętym opisał tę walkę. 7 rozdział, dużo wersetów, poczytajcie, ja tylko zrobiłem mały wyjątek, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeżeli coś takiego się dzieje aktualnie w twojej duszy, to jesteś pogodny, szczęśliwy, masz pełen pokój w sercu, chętnie się uśmiechasz do innych, spotykasz się z innymi, jeżeli taka walka się toczy. O nie, jesteśmy napięci, to skutkuje zmiennością nastrojów. Raz jesteśmy radośni, raz przybici, tak jak my dzisiaj. Na niektórych trafiło, że są dzisiaj radośni, na niektórych, jak patrzę po waszych twarzach, to są przybici, bo toczy się jakaś walka wewnątrz nas, duchowa walka. Jesteśmy aktywni albo pasywni w służbie dla Boga, w kontaktach z innymi, w niesieniu pomocy innym ludziom, w dzieleniu się Ewangelią, jak uskrzydla nas obecność Ducha Świętego w nas, to chcemy się dzielić Ewangelią. Ale jak mamy doła tak zwanego, to może nawet lepiej, żebyśmy się nie dzielili Ewangelią w tym momencie. Wzrastamy duchowo albo popadamy w stagnację, w jakiś tam duchowy zastój, bo toczy się walka. I niewidoczny dla oka konflikt w sferze duchowej wywołuje widoczne i odczuwalne skutki w tym świecie fizycznym, zewnętrznym. I to widać po nas. Stąd wniosek, że trzeba nam brać to pod uwagę, bracia i siostry, że ludzie ustawicznie uczestniczą w duchowym konflikcie, który się toczy w ich duszy i dlatego mogą się zachować inaczej niż wczoraj. Mogą nas zaskoczyć swoją postawą. Powinniśmy mieć na tyle świadomość i zrozumienie, żeby to uwzględnić, żeby raczej się pomodlić o kogoś, kto warknął do nas, niż mieć już od razu o nim złe zdanie, że jest niekulturalny, chamski i że w ogóle co to za wierzący. Jeśli ktoś się z nami nie przywitał, nie powitał nas przy wejściu z otwartymi ramionami, po nabożeństwie też tak będzie. Chodzi o to, żeby nie mieć do kogoś takiego pretensji, bo toczy się walka. W duszy każdego wierzącego człowieka toczy się walka. Jest nieunikniony konflikt. Jest też nieunikniony konflikt w społeczeństwie, w którym żyjemy. W narodzie nieunikniony konflikt. W lokalnej społeczności. Pan Jezus kiedyś powiedział do swoich niewierzących braci: świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Niewierzący bracia są lubiani, ale Jezus nie jest lubiany. Ludzie tego świata robią imprezy, dobrze się ze sobą czują, ale wierzący w Jezusa Chrystusa człowiek, uczeń Jezusa, nie będzie mile widziany w takim towarzystwie. Do swoich uczniów Jezus powiedział inaczej. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Oto jest konflikt w społeczeństwie, jest konflikt, że gdy chrześcijanin pojawia się pośród ludzi tego świata w pracy, w otoczeniu, w środowisku, w sąsiedztwie, to rodzi się jakieś napięcie i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, powiedział Jezus do swoich uczniów. Do wierzących. Będziecie w nienawiści u wszystkich. To nie są moje słowa. To są słowa Ewangelii. Będzie jak pies z kotem. Ale nie nowocześnie, tylko oryginalnie. Zgodnie z naturą. Dlaczego dochodzi do takiego duchowego konfliktu w społeczeństwie? Dlaczego w nim uczestniczymy? Ano dlatego, że jesteśmy inni, jesteśmy obcy, nie jesteśmy z tego świata. Jak ktoś jest inny, obcy, to go biorą na celownik. No musiałby się dopasować, jakoś znormalnieć, wypić jak normalny chłop, pogadać, jakiś dowcip opowiedzieć, żeby wszyscy porechotali się trochę. Tak być, jak coś to podebrać, coś no, obgadać. Dać mordę, jak trzeba, no po prostu zachować się tak jak wszyscy, nie? A nie, że taki święty między nami. No jest kością w gardle, jest inny, jest obcy. Dlaczego uczestniczymy w tym konflikcie? Bo się do nich nie przyłączamy. Bo gdybyśmy się przyłączyli, to by zaakceptowali, byłoby okej. Dlaczego jest ten konflikt? Bo zajmujemy biblijne stanowisko. A ono jest całkiem inne niż stanowisko tego świata, inne myślenie, inny system wartości. Dlaczego jest ten konflikt, bo ośmielamy się napominać ludzi tego świata. Weźmy Jana Chrzciciela. Jak ten człowiek działał? Wiemy, że wielu ludzi do niego wychodziło, całe miasto wyszło do niego. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę, a tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jaki popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. Oto przykład człowieka, który wyszedł do społeczeństwa, ale wyszedł w imię Boże i napominał. Strofował nawet ówczesnego władcę żydowskiego. Nie tylko z powodów niemoralnego życia, ale z powodu też innych złych uczynków. Go strofował i trafił do więzienia. Uczestniczył w tym konflikcie. Mógłby przecież się zamknąć, no nie? Mógłby powiedzieć, to nie moja sprawa. Po co ja mam się w to wdawać? To by go nawet Herod pewny i zaprosił i dał mu tam nawet coś zjeść i wypić. Jaki jest wniosek? Nie ma dla uczniów Jezusa duchowej jedności ze światem. Czy to jest prosty wniosek? Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Czytamy u Jakuba 4:4. Jezus to wyraźnie zapowiadał swoim uczniom. Mówił, że w tym świecie nie jest im pisane lekkie życie. Na świecie ucisk mieć będziecie. Będziecie mieć ucisk. I nie powiedział, że tylko w pierwszym wieku albo w czasach inkwizycji, że będziecie w ogóle mieli ucisk na świecie. A apostołowie, Paweł i Barnaba, jak szli do nowych miejscowości i tam, gdzie już ludzie się nawrócili, to robili to z taką myślą, żeby utwierdzać duszę uczniów i zachęcać, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie zapowiadali wierzącym łatwego życia, przyjaźni ze światem. Nie zapowiadali, że będzie im lekko na tym świecie. Jest konflikt. Jest też konflikt w Kościele i w jego lokalnym zborze. Nieunikniony konflikt. Dobrze znamy podobieństwo pszenicy i konkolu. Pan Jezus opowiedział to podobieństwo, żeby uświadomić swoim uczniom, że Królestwo Boże, które rodzi się tutaj na ziemi, dopóki Pan nie przyjdzie, jest narażone na mieszankę, na swego rodzaju mieszankę pszenicy i konkolu. I że nie można oddzielić tego teraz. I że nie ma co się zabierać za to, że my się tutaj tak zbierzemy w naszym zborze, że usuniemy wszelki konkol i będzie sama pszenica. I że będziemy tylko tacy duchowi, święci, wspaniali, miłujący Pana, że tu się nie trafi między nas nikt, żadna jakaś czarna owca się tutaj nie utrzyma. Bo ją przemalujemy czym prędzej, jakby się nawet... Pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Królestwo Boże przejawia się, objawia się w Kościele. Objawia się pośród ludu Bożego. Jest w naszych sercach. Mamy taką nawet pieśń, że Królestwo Boże tutaj jest. Bardzo ładna pieśń, lubię ją śpiewać. I że niebo jest w sercu mym tutaj, wspaniała pieśń. Ale tutaj też jest i konkol. Jest też konkol. Bo jak świat światem, społeczność świętych była nawiedzana i infiltrowana przez ludzi innego ducha. Po co? Czego oni szukają w Kościele pośród dzieci Bożych? Po pierwsze, ten, który jest wrogiem ludzkich dusz i Kościoła i Bożym, czyli diabeł, on próbuje wprowadzić jakiś rodzaj fałszywej nauki pomiędzy lud Boży. W liście do Galacjan w 2 rozdziale apostoł Paweł składał świadectwo, jak oni się mocno postawili za zdrową nauką, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Jacyś ludzie zostali wprowadzeni przez kogo? Przez złego. On wprowadza jakichś ludzi, żeby zaniepokoić jakąś nauką. W tamtym wypadku Galacjan była konkretna nauka, kto czyta, ten wie. A w naszym wypadku może być jakaś inna nauka, jakaś inna nowina, jakieś inne spojrzenie, jakaś inna ideologia. Zły czasem próbuje wprowadzić jakichś ludzi również po to, żeby obniżyć normy moralne w Kościele, pośród dzieci Bożych. O tym mówi list Judy. Uznałem za konieczne napisać do was, napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. Weszli do zboru, do społeczności ludzie, którzy zaczęli folgować sobie w sferze moralności i nawet to szczepić w umysły innych ludzi, że to bracie, nie przesadzaj, nie bądź świętszy od papieża, bracie. To nie jest nic takiego złego, wy przesadzacie, rozejrzyjcie się trochę, no. No trzeba jakoś żyć. Gdzie jest w Biblii napisane, że nie można wypić? Gdzie jest w Biblii napisane, że nie można zapalić? Że nie można tam jakiegoś zioła wziąć? Gdzie jest to napisane? Ej, to przesadzacie. To z tą moralnością też przesadzacie. Jak cudzą żonę położę do swojego łóżka, to przecież nie cudzo łoże, bo to jest moje łoże. No przesadzacie, bracie. No. I widzimy, że święty Juda jest przejęty tą sprawą. Trzeba temu postawić tamę. Konflikt. Konflikt jest w Kościele, ponieważ jest duch zeświadczenia, demoralizacji, który się wdziera w szeregi wierzących ludzi. I wniosek jest jeden. Aż do przyjścia Pana w społeczności Kościoła ma miejsce konflikt pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Są chrześcijanie duchowi już i są jeszcze cieleśni. I toczy się walka, już nie mówiąc o tych, którzy celowo przychodzą tylko, żeby zaniepokoić, żeby zakłócić życie Kościoła. I dlatego trzeba nam stawiać temu czoła. Nie można unikać, wycofywać się, tylko stawić temu czoła. Jest też nieunikniony konflikt w rodzinach. W rodzinach, we własnym domu jest konflikt. Jaki mieli stosunek krewni Jezusa do Niego, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność, gdy powołał pierwszych uczniów? Czytamy, że gdy krewni o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Jak krewni mówią o tobie, że zwariowałeś, to co to znaczy? I bynajmniej się nie uśmiechają przy tym. Mówią, oj, ty zwariowałeś. Nie, to znaczy, że jest konflikt, że się rysuje konflikt. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego, czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Nawet jego bracia w niego nie wierzyli. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby zakładając rodzinę, teraz się zwracam do młodych ludzi, którzy jeszcze są przed zawarciem związku małżeńskiego, żebyście nie wchodzili w relacje z kimś, kto nie kocha Jezusa, bo będzie konflikt, bo sobie sami przygotowujecie konflikt. Trzeba żenić się i wychodzić za mąż, za partnera, partnerkę, którzy są wierzący w Pana Jezusa. Ale niestety, gdy Boże wybranie nawiedza nas już w istniejących związkach, to już nie mamy na to wpływu i nie możemy powiedzieć, o, ty jesteś niewierząca, to ja cię zostawiam, se znajdę jakąś wierzącą. Tylko trzeba żyć i dźwigać to napięcie i żyć w tym konflikcie. Jezus powiedział, Mateusza 10:34, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jest napięcie w rodzinie, jest konflikt. Konflikt, który polega głównie na rozbieżnym oglądzie z rzeczywistości, spraw, sytuacji. Teściowa nalega, aby córka z mężem przyjechała na uroczystość rodzinną, ale żeby czasem tam o tym Jezusie nic nie mówiła. I co ta córka ma z tym mężem zrobić? Jechać czy nie jechać? Jest napięcie. Żona chciałaby zaprosić po nabożeństwie niedzielnym gości do domu, ale mąż nie chce. Chce se poleżeć na kanapie przed telewizorem i nie będzie mi tu tych świętych, nie będziesz mi tu sprowadzać do domu. Jeszcze może będziecie śpiewać pieśni. I sąsiedzi usłyszą. Ojciec obiecał, że pomoże przy zakupie samochodu, ale pod warunkiem, że syn przestanie chodzić na tę olszynkę, tam na te nabożeństwa. Samochód by się przydał. Rodzi się napięcie. On pragnie się zaangażować w regularną służbę, na przykład porządkową w zborze, ale jej się nie chce tak wcześnie wstawać rano, żeby pół godziny przed nabożeństwem tutaj przyjeżdżać. Konflikt. Rodzice chcą dzieci zabrać w środę na nabożeństwo, ale dzieci się opierają. Napięcie. On chciałby się przytulić, a ona nie zamierza przytulać się do człowieka tak mało duchowego. Ciężko. Weźmy Lota i jego żonę. Konflikt. Weźmy Hioba i jego żonę. Inne spojrzenie. Mąż i żona, a inaczej myślą. A więc nawet w obrębie własnej rodziny trzeba czasem się zmagać z odmiennym rozumieniem i praktykowaniem wiary. Single się poczuli teraz dobrze. Super, że jestem sam. Robię, co chcę i kiedy chcę. Nie ma konfliktu. Mówimy dzisiaj o tym, że w społeczeństwie, w kościele, w rodzinie, ale też we własnym sercu, we własnym wnętrzu odczuwamy skutki duchowego konfliktu, który ma miejsce, który jak świat światem powoduje napięcie. Czy jest jakiś prosty sposób na uniknięcie tego konfliktu? Jakby tam na górze myślicie? I nie mówię do aniołów teraz. Wróćmy do tej naszej ewangelicznej historii. Jezus wiedział, co jest w tych faryzeuszach. Była miła społeczność w synagodze. On nauczał w czasie tego spotkania synagogalnego i pewno mówił bardzo dużo dobrych rzeczy, bo jak Jezus już coś mówi, to mówi same dobre rzeczy. Można było zakończyć to spotkanie w sposób pozytywny, no nie? Jeszcze by mógł im powiedzieć kapłańskie błogosławieństwo, niech was błogosławi Pan i niechaj was strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami, niech wam miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. I ludzie by spokojnie się rozeszli z synagogi wtedy, a tego chorego mógłby sobie wziąć tam do pokoiku na zapleczu i go uzdrowić. Mógłby tak zrobić? I byłoby super, no nie byłoby konfliktu. Ale Jezus nie zrobił tak. Jezus, można by powiedzieć, wywołał wilka z lasu. Wilk warczał już, tam w środku warczał i Jezus nie zrobił kroku w tył, nie spasował, tylko się postawił i zrobił to, co... On nie zrobił tego na przekór, zrobił tak, jak trzeba zrobić. To też, żebyśmy dobrze rozumieli, że Jezus nie prowokował konfliktu. Jezus go nie wywoływał. Jezus tylko robił to, co trzeba. Zachował się jak trzeba. Konflikt wisiał w powietrzu, ale Pan uznał, że nie będzie robił kroku do tyłu, tylko zrobi swoje. I sorry, żeście się rozgniewali. Nie moja wina. Problem jest w was, faryzeusze. To, że czujesz się zły na innych, to niekoniecznie jest wina innych. To w tobie się coś napięło. To w tobie jest jakiś zły duch, który powoduje, że ci się nie podoba to i tamto w kościele, w rodzinie, w żonie, w mężu, w dziecku, w rodzicach, w społeczeństwie, w rządzie i w niebie jeszcze może być. Jakbyś tam trafił, to by ci na pewno w niebie też nie spodobało. Dlatego nie trafisz tam. Chyba, że się nawrócisz. Chyba, że przyjmiesz Ducha Bożego. Że będziesz jak Jezus, że będziesz myślał jak Jezus, żył jak Jezus, postępował jak Jezus. Każdego dnia w naszym życiu wisi konflikt w powietrzu. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, to się z nim musisz zmierzyć. Czy możemy jakoś uniknąć tego konfliktu? Tak. Wielu współczesnym chrześcijanom się nawet to bardzo udaje. Jest tajemnicze słowo, postawa, która się nazywa konformizm. To znaczy dostosowanie się do aktualnie obowiązujących norm, zachowań, postaw, sposobu myślenia. Konformista to ktoś, kto ma taki dar, niebiański dar, tak by chciał myśleć, że to jest niebiański dar, to jest diabelski dar, dostosowywania się, pasowania, jak chorągiewka na dachu. Wiatr powiał w tę stronę, ona się ustawi w tę. Wieje, zaczyna wiać w drugą stronę, to się nie ma konfliktu. To jest bezkonfliktowy człowiek. Jest na to sposób, żeby uniknąć konfliktu. Wiąże się to jednak z jakąś zgodą na sprzeczne z Biblią poglądy, ideologie, jakie szaleją na tym świecie. Wymaga nabierania wody w usta i przemilczania grzechu, który się dzieje wokół nas. Można uniknąć tego napięcia, ale to domaga się miłych słów i pochwał tam, gdzie powinny paść napomnienia, wezwanie do pokuty. Wtedy oczekuje się akceptacji dla panoszącego się zła, a przecież my tak nie powinniśmy robić. Dlatego dzisiaj mówiąc o tym, że ten konflikt istnieje, jednocześnie wzywam was, bracia i siostry, abyśmy nie szli tą drogą. W życie nasze jest wpisany konflikt, nieunikniony konflikt. Jeśli ktoś chce i staje się konformistą w tym świecie, to zdradza ideały Ewangelii, to nie postępuje tak, jak Jezus postępował. Jeśli się ktoś układa z tym światem, to zdradza Pana. Trzeba nam robić to, do czego powołał nas Pan. Nieustannie, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas. A pełnienie woli Bożej wśród ludzi tego świata oznacza konflikt i w żadnym razie nie powinniśmy wrogowi dawać tyłów i uciekać, i się wycofywać. Dlatego w obliczu konfliktu w sferze duchowej nie pozwalajmy sobie na społeczność z demonami, które nas naciskają. Tylko je wyganiajmy, mamy je wyganiać, a nie się z nimi układać, bo Słowo Boże mówi, że nie chce, żebyśmy mieli społeczność z demonami. No można oczywiście tak demona wpuścić i tak zacząć żyć, że cię demon nie będzie niepokoił. Ale normalnie, jeśli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to on będzie próbował w jakiś sposób dokuczać. W obliczu tego konfliktu nie folgujmy pragnieniom cielesnym, bo Biblia mówi, że mamy się im przeciwstawiać się złemu, że mamy duchem sprawy ciała umartwiać w naszym życiu, a nie poddawać się, nie ulegać. I to będzie znaczyło narastające napięcie, będzie temu towarzyszyć jakaś walka, ale tak ma być, tak ma być. Dlatego, żeby mieć tak zwany święty spokój, nie wolno nam schodzić złemu z drogi, tylko trzeba się mu przeciwstawić, mówi Słowo Boże. Dlatego w obliczu konfliktu w sferze życia społecznego trzeba nam zadbać o dobre świadectwo. W myśl nakazu Słowa Bożego prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Naszą bronią w tej walce nie jest to, żeby walczyć z tym światem, tylko prowadzić życie godne Boga, życie godne Ewangelii Chrystusowej, żeby wróg nie miał nam nic do zarzucenia, jak mówi Słowo Boże. To jest nasz oręż w tej walce, jeśli chodzi o nasze miejsce, życie w społeczeństwie, w otoczeniu. Dlatego w obliczu nieuniknionego konfliktu w społeczności Kościoła nie jesteśmy konformistami, którzy dla miłej zgody idą na coraz to nowe kompromisy, ale w myśl Słowa Bożego, jak czytamy w 2 Tymoteusza 4,1, zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego, czyli mocny argument. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Konflikt jest, ale nie wycofujemy się tylko w społeczności ludu Kościoła, zboru Bożego. Napominamy, zachęcamy, w każdy czas cierpliwie pouczamy, jak powinno być. Dlatego w obliczu nieuniknionego konfliktu, również w kontaktach rodzinnych, miłując naszych bliskich, tak jak trzeba miłować, jak Słowo Boże nas uczy, Pana Jezusa zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, ponad własną matkę, ojca, brata, siostrę, męża, dziecko, dziadka, babcię, wujka, ciotkę. Jezus jest na pierwszym miejscu. Tutaj nie wolno nam iść na kompromisy. Konflikt jest nieunikniony. Dopóki zostajemy wierni Panu, dopóki trwamy w Jego Słowie, konflikt jest nieunikniony. Ale my się nie boimy tego konfliktu, bo Biblia mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Powstańmy do modlitwy.